Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, kilka tematów sobie znaleźliśmy do rozmowy i boję się, że czasu nam zabraknie, ale zacznę od ważnych wystąpień wczorajszych. Które wystąpienie w pana ocenie było ważniejsze? Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim rozpoczynające polską prezydencję, czy wieczorne orędzie do narodu Krzysztofa Stanowskiego?
To zależy, jaką miarę do tego przyłożymy. Jeśli przyłożymy miarę kabaretu politycznego czy happeningu politycznego, to i pewnie medialnego, czy takiego social medialnego komentariatu, to pewnie Stanowski się przebijał. Bo to ekscentryczne, a ekscentryzmy zawsze wywołują zainteresowanie. Natomiast gdybyśmy patrzyli w kategoriach realnej polityki, nośności, wagi, to oczywiście wystąpienie...
To bez dwóch zdań. To bez dwóch zdań było wystąpienie. Takie pytanie trochę prowokacyjne. Mocne wystąpienie Donalda Tuska. Jakie ono będzie miało znaczenie dla tej rozpoczynającej się prezydencji? Także dlatego półtora rok tak naprawdę w Europie.
No to jest zawsze, przy takich okazjach mówię, że tylko praktyka jest sprawdzianem intencji. Czyli oczywiście deklaracje są szalenie istotne, bo słowa kreują rzeczywistość i można by sobie wyobrazić takie wystąpienie w kategoriach defetystycznych, obronnych, a ono zupełnie nie miało takiego charakteru. Ono miało raczej taki prospektywny charakter, wychylenie ku przyszłości i taki charakter mocno mobilizujący.
A dostrzega pan, tak jak część komentatorów, taki jednak ukłon trochę w stronę Stanów Zjednoczonych, takie otwarte wbrew pozorom podejście, mimo tego, że wiemy doskonale, że relacje Donalda Tuska z Donaldem Trumpem no, do najlepszych raczej nie należą.
Tego tak naprawdę nie wiemy.
Przynajmniej w tej medialnej sferze.
No tak? Więc właśnie, wydaje mi się, że po pierwsze trudno byłoby się spodziewać innego wystąpienia. Kogoś, kto dzisiaj w jakiejś mierze jest współliderem Unii Europejskiej. My nie mamy jako Europa żadnego interesu w tym, aby prowadzić na przykład konfrontacyjnie, zwłaszcza na takim poziomie warstwy semantycznej, sposobu mówienia, politykę ze Stanami Zjednoczonymi. Zupełnie wręcz odwrotnie. Po drugie, no jednak wydaje mi się, że ta racjonalność polityczna, nawet jeśli ją sprowadzimy do tego wymiaru polityki transakcyjnej, nie? Znaczy wy nam coś,
my wam to. Tak.
Dokładnie. To ona jednak przemawia. Myślę coraz bardziej do elit europejskich. Wbrew wszystkiemu one są dosyć dobrze wyćwiczone w owej transakcyjności. To widzieliśmy od lat. Różnie to oczywiście efekty tego były. A Donald Trump tego typu politykę po prostu programowo przyjmuje i znowu w jakiejś mierze nie jest to nic nowego. No, Stany Zjednoczone są w takiej polityce transakcyjnej wyćwiczone. Być może bardziej było to owinięte w bawełnę i wełnę, a teraz jest to wykładane kawa na ławę. Więc trochę możemy powiedzieć tak, bardzo dużo się zmieniło. Ale gdzieś tam w tych głębokich pokładach polityki sądzę, że nadal będzie się zmieniało mniej niż byśmy się mogli obawiać.
To raczej ze spokojem czy z niepokojem? Pan patrzy w tę erę Donalda Trumpa, Ilona Muska i
nie, no oczywiście,
innych bogatych ludzi stojących za plecami prezydenta Stanów.
Patrzę oczywiście z niepokojem, ponieważ doświadczenia historyczne i cała wiedza dotycząca polityki mówi nam, że oligarchia, a tutaj mamy do czynienia z taką symbiozą oligarchii. Różnica jest taka, że nie jest to oligarchia wyłącznie w wymiarze jednego kraju, tylko to jest oligarchia globalna, bo to najbogatszy człowiek na świecie, a nie najbogatszy w jakimś tak. kraju,
nawet
czy w jednym stanie,
najbogatszych na świecie,
czy gdzieś. Więc ta oligarchia zawsze prowadzi do destrukcji sfery politycznej, bo albo oligarchia podporządkowuje sobie władzę, czyli władza jest źródłem jej znaczenia, bogactwa, czyli kupuje sobie władzę, albo władza prowadzi do oligarchii. Czyli na przykład władza generuje kogoś, kto dzięki władzy
zdobywa majątek.
I w jednym i w drugim przypadku kończy się to bardzo ostrym konfliktem między wymiarem politycznym a wymiarem ekonomicznym, bo te interesy są mimo wszystko sprzeczne. Znaczy oligarcha odpowiada za co innego i rozliczanie za co innego niż rozliczany jest polityk. I bardzo rzadko się zdarza, żeby oligarcha, zwłaszcza w polityce demokratycznej, zrozumiał mechanizmy demokratycznej polityki i wszedł w rolę demokratycznego polityka.
I podporządkował się.
Oczywiście.
Im,
nie? A jednocześnie, mimo wszystko, w granicach, nawet w ramach populizmu, politycy nie zrzucając z siebie odpowiedzialności. Chyba że zaprzeczają modelowi demokratycznemu. Oligarchia może prowadzić oczywiście do autokratyzmu, czyli całkowicie skolonizować świat demokratycznej polityki. No ale wtedy wychodzi się z czegoś takiego tylko w formie głębokiego konfliktu, który możemy nazwać rewoltą, rewolucją, jakkolwiek.
Ten motyw tego starcia populizmu, powiedzmy, z wartościami stricte demokratycznymi wczoraj mocno wybrzmiał w Parlamencie Europejskim. Która strona w pana ocenie ma w Europie, na naszym kontynencie, większą szansę jednak przebicia się do świadomości szerszej społecznej?
Znaczy, zacznę może od tego, że jest to powiedzenie vis pacem, parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. To moglibyśmy to sparafrazować, powiedzieć: chcesz demokracji, szykuj się na populizm. Czy musisz znajdować odpowiedź na to, czym jest populizm. Musisz zdawać sobie sprawę, a wydaje mi się, że elity demokratyczne, też nawet jeśli widzimy reakcję strony demokratycznej, teraz nie myślę tylko o partii demokratycznej, bo elit demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, one nie były przygotowane i nadal nie są przygotowane na wyzwania, jakim jest populizm. I trochę popadają w takie nastroje panikarskie, nie mając pomysłu na tę pracę organiczną, bo buduje się mechanizm demokratyczny, buduje się poprzez cierpliwą, ktoś mógłby brutalnie i brzydko powiedzieć, upierdliwą robotę. Musi sobie ręce ubrudzić. I wydaje mi się, że Donald Tusk też to mówi. Natomiast jest oczywiście zawsze druga strona pokusy, że elity demokratyczne mówią, no dobra, populiści zrobili to, to my zrobimy to samo, tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze głośniej, jeszcze szybciej.
A z tym mamy do czynienia teraz?
I to jest pokusa. To jest tak, to jest bardzo istotna pokusa, że wchodzimy w buty populistów. I muszę powiedzieć, że to jest prawdziwa wygrana populistów. Nie to, że przejmują sami władzę, tylko że inni przejmują ich instrumentarium.
Ich metody działania, prawda?
Ich metody, ich argumenty i ich cele. I w gruncie rzeczy mówią, no dobra, to my nie musieliśmy tego zrobić, ważne, że inni zrobili. I trochę pobrzmiewało to wczoraj w głosie Orbana i Fico, którzy powiedzieli, dzisiaj my jesteśmy mainstreamem. Zawsze jest to pytanie, co jest normalnością, co jest standardem. I w epoce Trumpa Orban i Fico mówią, to co my mówimy, to co my robimy, to jak
to
robimy,
jest głos ludu, tak?
To jest normalność. To jest dzisiejsza nowa normalność. I teraz naszym zadaniem, po stronie demokratycznej czy antypopulistycznej, jest znaleźć innego rodzaju odpowiedź. Odkurzyć być może tę odpowiedź demokratyczną i powiedzieć nie. Normalnością nie jest to, jest coś innego. Tylko w tej opowieści musimy być wiarygodni. A problem polega na tym, i tu wrócimy do pana Stanowskiego, który jakby zahacza, mówiąc o wszystkich, ale w dużej mierze kieruje to też w stronę tych elit demokratycznych, liberalno-demokratycznych, lewicowo-demokratycznych, powiedzmy, jak sobie nazwiemy, mówi, nie jesteście wiarygodni. W swojej opowieści nie jesteście wiarygodni. Ja przychodzę i zrobię wam tutaj test na wiarygodność. Wiem, jaką robicie opowieść, ale zróbmy taki crash test. Sprawdźmy, czy potraficie tę narrację obronić poprzez różnego rodzaju fakty. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, jak ten crash test...
Jak ten eksperyment się uda, tak?
Jak ten eksperyment się powiedzie, nie po stronie pana Stanowskiego, ale po stronie tych, którzy...
Społeczeństwa, tak?
Nie, myślę, że elit demokratycznych. Społeczeństwo będzie się oczywiście temu przyglądało, na końcu będzie podejmowało decyzję.
Ale to, co mówi Stanowski i to, w jaki sposób mówi, jak punktuje polityków, bo trzeba mu oddać to, że robi to bardzo celnie, jeżeli chodzi o takie niespełnione oczekiwania często, to takie właśnie poczucie, że no robią z nas baranów, prawda?
Znaczy to...
Czy to może trafić do przeciętnego Polaka?
Myślę, że może trafić, bo jednocześnie Stanowski doskonale posługuje się samym instrumentarium populistów. Na przykład jedną z kluczowych metod figur retorycznych, którym populiści się posługują, a Stanowski od tego zaczął, to jest katastrofizm. To jest narracja ostatnich dni. Już nie dni, ale godziny dzielą nas od katastrofy.
Pomijmy to, albo może zaznaczmy właśnie to, że to jednak wszystko było taką parafrazą wystąpienia Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku. Tam było takich, no nie chcę powiedzieć, smaczków, bo nie do końca wiem, czy to jest smaczek, czy coś po prostu, co ma
wzbudzić kontrowersję. No można by powiedzieć, że było to wystąpienie polityczne, postmodernistyczne, czyli gra konwencjami, różnego rodzaju kodami.
I niemieckie flagi w tle.
Niemieckie flagi.
Stanowski 2025, DE, link niemiecki.
Więc prawda? Najróżniejsze rzeczy się tam pojawiały. Sądzę, że to jest właśnie taka gra, że będziemy razy obdzielali równo w każdą stronę, ale jednocześnie sztafaż jest jakby demokratyczny na zasadzie takiej, będą musieli puścić moje komunikaty, będą musieli wysłuchać, ale jednocześnie on jest ubrany bardzo mocno w retorykę populistyczną. No właśnie ten katastrofizm, gra strachem, wzbudzanie lęku, podważanie zaufania do instytucji i tak dalej. To jest instrumentarium. Ktoś, kto wychodzi i mówi, złapie byka za rogi, czy zmierzy się nie tylko z tym modelem demokratycznym, ale też populistycznym, w gruncie rzeczy wchodzi w rozgrywkę populistyczną. W jakiejś mierze mnie to nie dziwi. Należałoby się tego spodziewać. No i zobaczymy, bo wydaje mi się, że reakcja może być trojakiego rodzaju. Po pierwsze przemilczanie. To nie jest zła strategia z punktu widzenia...
Mówi pan o reakcji ze strony sceny politycznej.
Tak, tak. Możemy przemilczać, powiedzieć, dobra, to jest jakaś niszowa gra. Po drugie, możemy próbować ośmieszać, dyskredytować, jakby podejmować dyskusję, ale ponieważ to nie jest poważne, no to dyskusja jest niepoważna. Po trzecie, możemy wchodzić w podobne buty, znaczy możemy robić podobne happeningi. Jeśli to, że tak powiem, zażre i zadziała, no to why not? Spróbujemy wprowadzić element humorystyczny do całej tej kampanii. Myślę, że dzisiaj tam mocno siedzą i się zastanawiają, co z tym pasztetem zrobić.
Co z tym fantem zrobić. No i będziemy się przyglądać temu i patrzeć, jak sytuacja będzie się rozwijać. Panie profesorze, zmieńmy temat i tematykę całkowicie. Takie prowokacyjne pytanie postawiłem. Czy historia Kaszubów ma swój kres?
Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby. Klasyczny model i odpowiedź z najważniejszym wersetem w naszym hymnie.
W sensie metaforycznym?
Metaforycznym, ale myślę, że też społecznym.
Ale ja pana pytam teraz o pewną tak, ale oczywiście, usystematyzowaną historię, bo to ważne wydarzenie jednak mimo wszystko tak, dla Kaszubów dzisiaj. No właśnie, co się wydarzy?
Kończymy, prezentujemy. To taka formuła finisażu, czyli jakby kończymy cały projekt, który możemy powiedzieć tak, no grant badawczy, który doprowadził do wydania tych tomów, to jest 2014 rok, czyli 5 lat pracowaliśmy, bo w końcu 2024, 10 lat pracowaliśmy, 2024 ukazał się ostatni brakujący drugi tom, ale ta historia oczywiście jest dawniejsza, bo pierwszy tom autorstwa profesora Labudy ukazał się w 2006 roku, a prace nad nim zaczęły się w 2004 roku, czyli de facto jest to 20 lat
20 lat pracy, opracowywania właśnie historii Kaszubów w dziejach Pomorza.
Taki jest tytuł, bo profesor Labuda, kiedy zastanawiał się, a zaczął się zastanawiać nad tym w latach 70., ale to zaczął się zastanawiać w kontekście historii Pomorza, która nie jest zakończona, a nad tym zaczął się zastanawiać tuż po II wojnie światowej, więc tę historię możemy wydłużać. Zastanawiał się, jak to napisać. Powiedział, nie możemy tego napisać w sensie politycznym, tak jak jest historia Polski w rozumieniu historii państwa, bo nie było czegoś takiego. Znaczy, były państwa, które w jakiejś mierze reprezentowały, czy były na tym terenie. Po drugie, nie możemy napisać tego w kategoriach historii danego terenu, bo na tym terenie byli bardzo różni ludzie, więc to by była zupełnie inna opowieść. Czyli po trzecia formuła, możemy to pisać jako dzieje wspólnoty, co nie jest oczywiście łatwe, bo jest pytanie, kto kiedy był Kaszubą, kto kiedy za Kaszubę się uważa, bądź za Kaszubę był uważany i wtedy gdzie? No bo to terytorium się oczywiście zmieniało. Więc od strony metodologicznej było to trudne. Moglibyśmy powiedzieć tak, zawsze pisze się trudno historię etniczną. Ale główną osią narracji, tak przynajmniej się staraliśmy, jest opowieść o dziejach tej wspólnoty w poszczególnych epokach, tak jak ona się jawiła.
Panu przypadło napisanie ostatniego tomu tej historii, tej, no nie chcę powiedzieć sagi, bo to by było złe słowo, to jednak jest praca naukowa.
Nie wiadomo co, łącznie jest to 5300 stron.
Kawał pracy.
Tak, jak mniej więcej pół metra bieżącego.
Słuchacze tego nie widzą, ale pan profesor uniósł rękę na wysokość mniej więcej swojego czoła od stołu, przy którym siedzimy. Ten ostatni tom panu przypadł do napisania, historia po II wojnie światowej już do czasów współczesnych. To było trudniej wykonać? To znaczy, jakich źródeł pan poszukiwał? No bo tutaj jesteśmy już trochę inaczej, pisze się, kiedy pewną mamy zamkniętą bazę, prawda, możliwości, a jak to wygląda, kiedy pracujemy w jakimś sensie na żywej historii?
Ja w tym gronie jestem najbardziej fartowny, no bo ta historia się nie skończyła, więc ja mogę robić aneksy, ale oczywiście w ogóle to się stało tak, że profesor Labuda pierwotnie chciał napisać wszystkie tomy, ale potem już wiedział, że nie jest w stanie, no był siedmiowiecznikiem i po prostu wskazał nas. Powiedział, ja już tego nie zrobię, ale wy, czyli profesor Zygmunt Szultka zrobi nowożytność, profesor Bożyszkowski zrobi XIX wiek, i do II wojny światowej, a ja, najmłodszy w tym gronie, napiszę najnowszą historię. Pewnie dlatego, że raz z pierwszego wyznania, że tak powiem, jestem historykiem, ale jestem też socjologiem, czyli jakby przyglądam się tym mechanizmom współczesności, stąd jakby warsztat przygotowywał mnie też do tego, żeby przyglądać się temu nie tylko w takiej perspektywie dziejowej, ale również jakby tym procesom, które dzieją się współcześnie, zwłaszcza w okresie transformacji. To nie jest tak, że ja w tym ostatnim tomie i w ostatniej części tego tomu gruntownie opisałem proces transformacji, no bo pewnie musiałbym zrobić jeszcze kolejny tom. I tak ten mój tom ma ponad 1000 stron. Ale jednak oczywiście chcieliśmy to doprowadzić do w miarę najnowszego momentu, więc ja jeszcze opisywałem to, co się działo w takim wymiarze politycznym, społecznym, też organizacyjnym czy kulturowym doby transformacji. Także dlatego, żeby pokazać, że Kaszuby nie znikają. Że Kaszuby cały czas żyją i są cały czas w procesie, w drodze. Kaszubi się zmieniają i to być może jest najważniejsza teza w ogóle całego tego projektu.
Że się zmieniają i że są.
Że mimo zmiany, to jest tak jak kiedyś profesor Synak napisał swoją ostatnią książkę, monografię socjologiczną, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana. I to jest bardzo dobry tytuł, który właściwie opisuje specyfikę naszego bytowania. Z jednej strony jest to ciągłość, co nie oznacza, że nie ma zmiany. To nie
Bo jest ta umiejętność dostosowywania się do realiów.
Zdolność adaptacyjna Kaszubów jest bardzo duża.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za spotkanie dzisiaj o poranku.
Dziękuję.